Dziennikarski Tygiel. Radia Rodzina.
W Radio Rodzina w Dziennikarskim Tyglu bardzo serdecznie witam dziennikarzy Wrocławia Dolnego Śląska. Anna Nowakowska-Kasprzyk, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami również Marcin Rybak z Gazety Wyborczej, witam.
Dzień dobry.
Karol Białkowski z Gościa Niedzielnego.
Dzień dobry, to jeszcze dodam, że Ania jest z TVP.
Z TVP 3
Wrocław.
Oddział Wrocław, tak jest. Bardzo przepraszam i rozmawiamy o Polsce najpierw, potem porozmawiamy o Dolnym Śląsku, na końcu o Wrocławiu. Jesteśmy po wyborach, tak więc krajobraz powyborczy. Wiemy już, kto jest prezydentem, jesteśmy spokojniejsi, ale niepokoją nas wyzwania i zadania, trudności, które można powiedzieć pozostały. Które z nich są dla nas, dla was najważniejsze?
Ja tylko, jeśli mogę nawiązać do tego, co ksiądz powiedział, jedni są, że jesteśmy spokojniejsi. Powiedziałabym, że połowa Polski jest spokojna, druga połowa jest zmartwiona, bo to możemy zauważyć taką polaryzację i to, że pół Polski głosowało za kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a druga połowa za kandydatem obywatelskim, ale popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, więc tak tylko powiem, że na pewno połowa Polski jest spokojna.
I tutaj już pewno możemy dostrzec jedno z najważniejszych zadań, jakim jest właśnie połączenie Polaków, zjednoczenie, i o tym prezydent elekt już mówił i dobrze, ale patrzmy dalej, jakie problemy najważniejsze.
Znaczy mi się wydaje, ja bym chciał jednak pociągnąć ten wątek, strasznie poranieni wychodzimy z tych wyborów i z kampanii wyborczej i widać, że czasem tak było wcześniej, że kampania wyborcza się kończyła i też politycy mówili, okej, dobra, to już jest koniec, może padło trochę za dużo mocnych słów, ale teraz tak nie ma. Widziałem bardzo dużo słów złych, niedobrych, nie zbliżających nas do tego, o czym marzymy wszyscy, do pojednania. Tak? I to jest dla mnie główny problem i główne wyzwanie stoi przed nami. Jesteśmy w sytuacji międzynarodowo trudnej. Tak? Za naszą granicą toczy się wojna. My bardzo szybko próbujemy zbudować silną przeciwwagę dla tego, czego się obawiamy, że może nastąpić, tak? Kiedy rosyjski prezydent oszaleje i postanowi pójść na Warszawę.
Tak? Staramy się szybko nadrobić, tak, te zaległości, bo tutaj na pewno nawiązujesz do tych inwestycji.
Tak, ale ja się zastanawiam, czy po co mu ruszać czołgi na Warszawę, jak my się sami zagryziemy. Jak my się sami powystrzelamy, albo jak on taką taktyką plasterek po plasterku po prostu przejmie władzę w Polsce bez jednego wystrzału, bo będzie tylko eskalował nasz konflikt. Przecież jemu to jest od lat mówią eksperci, specjaliści, że oni tak działają, żeby nas jeszcze bardziej skłócić.
No mi przychodzi do głowy taka refleksja, po każdych wyborach mówimy o tym, że to była bardzo brutalna kampania, że to było bardzo brudne zagrywki.
Po 5 lat temu dokładnie to samo.
Tak, i mówiliśmy, że już chyba gorzej być nie może i za każdym razem przy każdych wyborach przekonujemy się, że jednak może być gorzej i możemy wyjść, tak jak Marcin powiedział, bardziej podzieleni, bardziej poranieni. Pytanie, czy bardziej podzieleni, czy po prostu ten rów między tymi grupami już ukształtowanymi przez te lata, że on się pogłębia. Jak widać też w tej powyborczej rzeczywistości, trochę można poczytać X-a, tam w tych krótkich informacjach jest całe mnóstwo takich, jedni triumfują jakby w taki nieładny sposób obniżający tą drugą stronę, a drudzy lamentują w taki sposób, że obniżają znowu tą zwycięską stronę, jeśli można w tych kategoriach w ogóle powiedzieć zwycięzcy przegrani, tak? Bo w końcu głosowaliśmy na konkretnych ludzi i to już nie sprzyja. To pokazuje, że my społecznie jesteśmy bardzo, bardzo zamknięci po prostu. I taka deklaracja prezydenta elekta o tym, że będzie próbował sklejać, no każdy poprzedni prezydent zapowiadał to samo i tak naprawdę po każdych wyborach parlamentarnych też była taka zapowiedź. No teraz to już jest ten czas, kiedy musimy się zjednoczyć, zrobić wszystko dla wszystkich. I wszyscy się mieścimy pod tą biało-czerwoną.
Ja tylko jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co Marcin powiedziałeś, o tym, co będzie w sytuacji, gdy Putin pomyśli sobie, a Polska, właściwie to Polskę też chciałbym zdobyć, a może jednak w takiej sytuacji strasznej zjednoczymy się. Pokazaliśmy niejednokrotnie, że w sytuacjach takich kryzysowych potrafimy się jednak pojednać, ze sobą rozmawiać i działać, więc oby oczywiście nie było takiej sytuacji, takiej okazji, ale tak to, co mi przyszło do głowy, że jednak są takie momenty, kiedy potrafimy mówić jednym językiem.
Najgorsze jest to, że Putin to wie. Taki żart rysunkowy widziałem, gdzie jakiś ważny rosyjski dowódca gratuluje sukcesu oficerowi rosyjskiego wywiadu, który jest, dostał zadanie skłócenia Polaków, a on jeszcze nie zaczął działać, tak? Więc to tego się boję, że on właśnie
jest
wie, że jak tutaj wejdą jego czołgi, to on przegra, dlatego tutaj wejdą jego politycy, tak? Tego się boję, dlatego że w dobie mediów społecznościowych rozpętano, znaczy możemy rozpętać demagogiczną awanturę o wszystko. To jest jakby też problem rozmowy o słowach, o sposobie argumentowania. Nie o nawet przepisach prawa, tylko o jakichś zasadach etycznych. To tak nie może dalej być, że jesteśmy w stanie dowolną tezę uzasadnić dowolnymi argumentami. Pytanie tylko na kiedy i jaki jest na to budżet. Tak nie może być.
Nie może być i stąd, Marcin, twoja decyzja też. Wczoraj złożyłeś sprawę do prokuratury w związku...
Troszeczkę wcześniej. Podobno dziennikarze składają sprawę do prokuratury publikacją, więc pomyślałem sobie, to był taki trochę odruch emocjonalny, ale do pewnego stopnia przemyślany. Napisałem taki wątek na portalu X. W dniu, w którym pan Czarnek powiedział, że w kontekście jakichś rozliczeń, zemsty za działania jego zdaniem niezgodne z prawem, powiedział, że chce zlikwidować, będzie zlikwidowany portal Onet, tak? W jakichś okolicznościach, że oni wszyscy będą poskazywani, zaczął oskarżać dziennikarzy o to, że współdziałają z politykami i uzgadniają swoje działania. W tym kontekście powiedzenie o likwidacji moim zdaniem miało wszelkie cechy po prostu zastraszania mediów, takiego powiedzenia tym wszystkim innym, uważajcie, może się nie zajmujcie tym tematem, bo was też możemy zlikwidować. Ja to tak odebrałem również do siebie, dlatego napisałem na portalu X zawiadomienie, wysłałem po prostu maila do biura podawczego i do biura prasowego prokuratury, że to jest zawiadomienie, że to jest poważne. Potem poproszono mnie tylko, żebym jeszcze raz to napisał normalnie w mailu i tak to zrobiłem. I kilka dni temu dostałem maila z informacją, że sprawie nadano bieg. Ja przyjmę z pokorą każdą decyzję prokuratury. Uznałem, że w tej sprawie należy oddać to zachowanie pana Przemysława Czarnka pod ocenę prokuratury, że to było za dużo. Wolność mediów to jest taka wartość, za którą ludzie w latach 80. nie tylko w więzieniach siedzieli, byli represjonowani. Nie możemy tego stracić.
Ja mam takie wrażenie, patrząc na to, co po wyborach, że jest w nas bardzo duża niedojrzałość. Uczymy się ciągle tej kultury politycznej, ale uczymy się też kultury dziennikarskiej. Myślę tutaj o odbiorcach pracy dziennikarzy. I tak często sobie myślimy, czy tak musi być, ale na pocieszenie myślę, że warto zauważyć, że Polska nie jest odosobniona, bo to, co mówimy, to trendy ogólnoświatowe. Przecież Stany Zjednoczone i wybór także nowego prezydenta miał bardzo wiele podobnych wątków, które są dzisiaj w Polsce. Czy da się?
Rumunia,
wiele, wiele innych też państw. No i wraca to pytanie, czy w naszym kontekście możemy coś zrobić, żeby tą kulturę polityczną naszego pokolenia, pokolenia młodych, ale także i pokolenia starszych zmieniać i żeby też dziennikarstwo wtedy, kiedy ma się wypowiadać na tematy ważne, nie było szykanowane, nie było poniżane.
Ja może nie odniosę się konkretnie do dziennikarstwa, ale w ogóle do kultury rozmawiania i politykowania. Zawsze trzeba zacząć od siebie, w każdej sytuacji. Jeśli ja osobiście, Karol Białkowski...
gość niedzielny.
Nie, ja teraz właśnie nie mówię o dziennikarstwie. Ja jako Karol Białkowski
jako osoba...
będę odpowiedzialnie używał słowa i będę potrafił wchodząc w dyskusję, no, panować nad sobą, bo to chodzi o panowanie. To jest pierwszy krok i w zasadzie pierwszy krok społecznie, ale dla mnie jedyny krok, który ja mogę zrobić. Potem, jeśli się to będzie przekładać, a wierzę, że nie działam jakby w takim rozproszeniu, że czymś innym jest Karol Białkowski prywatnie, a Karol Białkowski gość niedzielny. Jeśli to będzie się przekładać na moją pracę dziennikarską, no to jest ta droga, którą powinniśmy po prostu pójść. Każdy odpowiada za siebie. Właśnie to nam daje ta wolność, którą mamy i to od każdego z nas zależy, jak ta dyskusja, jak to politykowanie będzie wyglądać, jaki to będzie poziom.
Ja myślę, że ta wolność słowa to jest niezwykle szeroki temat i o którym naprawdę warto dyskutować. No, w związku z tym, że mamy dzisiaj narzędzia, możemy komunikować swoje przemyślenia w różny sposób, za pośrednictwem choćby właśnie mediów społecznościowych. I robimy to w sposób czasami taki, no właśnie niekontrolowany, taki, który uderza. Hejtujemy, to jest chyba często określane słowo w ostatnim czasie i nie bierzemy za to tak do końca odpowiedzialności. Możemy to robić również w sposób anonimowy i to się niestety przekłada, no właśnie, czy na polityków, czy na dziennikarzy, czy w ogóle na obywateli. I to jest rzeczywiście szeroki problem, ten hejt, to, że w różny sposób możemy się komunikować i nie do końca bierzemy odpowiedzialność za to, co piszemy w mediach społecznościowych.
Te strasznie ważne i mądre słowa, które Karol przed chwilą powiedział, o tym, że każdy powinien zaczynać od siebie, bym uzupełnił taką refleksję, że jeżeli politycy wobec nas stosują zasady, jakieś takie brudne techniki propagandowe, mówią to, co my byśmy chcieli usłyszeć, posługują się demagogią, to jest tak naprawdę ich diagnoza nas samych, że my to chcemy, że my to lubimy. Gdybyśmy odrzucili polityków, gdybyśmy raz, drugi, trzeci w wyborach zagłosowali na takich, którzy tego nie robią, którzy rozmawiają wyłącznie o programie, wyłącznie merytorycznie, to oni by zmienili swój język. Dlatego my od siebie powinniśmy zacząć. Każdy z nas, tak naprawdę głosowanie, wybór, to jest decyzja również etyczna. W kontekście właśnie tego, co to jest za człowiek, jakim on się językiem posługuje, kim on jest tak w ogóle.
Właściwie to powinni nas uczyć trochę tej kultury, prawda? Powinni być dla nas pewnym wzorcem politycy. No, to jednak oni są słuchani, oglądani, oni określają pewne trendy, więc no, powinni być dla nas też swego rodzaju przykładem, zwłaszcza dla młodych obywateli, którzy będą głosować.
Z jednej strony narzekamy, że nie ma autorytetów, a te autorytety polityczne tak często sami politycy właśnie wskazują na to, że no, kiedy słuchamy ich, patrzymy na nich, to mamy wiele wątpliwości, czy rzeczywiście ten człowiek jest obiektywny, sprawiedliwy, czy jest zatroskany o Polskę, czy bardziej mówi w swoich interesach, w interesach tylko swojej grupy politycznej. To bardzo trudne zadanie.
Staliśmy się też takimi niewolnikami w tych ostatnim dwudziestoleciu. Już osławionego tego słowa, to wszyscy się już nauczyliśmy, duopolu takiej przepychanki. Marcin to powiedział, Ania też, że my nie rozmawiamy o programach, nie rozmawiamy o jakichś rozwiązaniach bardzo konkretnych, tylko z jednej strony wina Tuska, z drugiej strony PiS, przepraszam, chciałem tam wygwiazdkować, tak? I to jest cała dyskusja polityczna. Gdyby tak wejść trochę głębiej, nawet zapytać wyborców na ulicy, no to czasami bardzo ciężko im cokolwiek powiedzieć o tym, dlaczego podejmują takie, a nie inne wybory. To jest w ich przypadku taki wybór negatywny, a nie pozytywny. Nie głosuje za czymś, w sensie za programem, tylko przeciwko
komuś.
Tak, ja słyszałem po wyborach, że teraz właśnie pan Nawrocki musi wymyśleć, jaki będzie miał program jako prezydent, no bo w kampanii to tam jego sztabowcy się w wąskim gronie spotykali, analizowali jakieś badania i mówili mu, co on ma mówić, tak? Przeraziłem się. Co do tego duopolu, to bym trochę nie przesadzał. W Stanach Zjednoczonych duopol nie jest to parędziesiąt lat i na księżyc polecieli. Także
to
się da ogarnąć. Tak?
Pewnie tak, ale to trochę inaczej mam wrażenie wygląda. Chociaż tamta kampania też wyglądała w ten sposób. Brudy wyciąganie i przebijanie, kurde, piłki na dwie strony. No,
znaczy ja nie twierdzę, że dzięki sporowi PiS-u z Platformą też Polska poleci na księżyc, ale No, ale jest pierwszy krok, tego. Tak?
Ale kosmos już mamy.
Kosmos już mamy, kochani. Tak jak widzimy wielkie wyzwania po wyborach. Na pewno to, na czym nam bardzo zależy, to żeby było więcej spokoju, szacunku, zrozumienia, uczciwości, ale także i takiego współistnienia, które będzie kreowało, budowało bezpieczeństwo. Otwórzmy kolejny temat powyborczy, który jest jednym, możemy powiedzieć, z najważniejszych, tak więc kwestia demografii. W roku 2060 liczba ludności Polski zmniejszy się o około 6,5 miliona. Będzie nas już wtedy tylko 30 milionów. To wielkie wyzwanie i wielkie zadanie nie tylko dla prezydenta, dla rządu, dla nas wszystkich.
No, kwestia demografii to jest rzeczywiście bardzo szeroki temat i problem, który badają socjolodzy, naukowcy, zajmują się tym wszyscy. Ja, przygotowując się do tej audycji, rzeczywiście sprawdziłam ostatnie badania i faktycznie 2024 rok był rokiem nie najlepszym pod kątem urodzeń w Polsce. No i oczywiście przeprowadzono badania, dlaczego, skąd ten problem, dlaczego coraz mniej par decyduje się na to, aby mieć swojego potomka. Więc oczywiście informacje czy też decyzje są różne. Główne powody to na przykład brak mieszkania, czy też brak stabilizacji zawodowej, chęć rozwoju zawodowego, zmiany pracy i tak dalej. To są te główne powody, dla którego młodzi ludzie, czy też ludzie nie decydują się na to, aby na ten moment mieć dzieci i odkładają tę decyzję na później. Ale to również zmiana pewnych priorytetów i to jest też niezwykle ciekawe. Dzisiaj na pierwszym miejscu stawiamy na przykład dobry kontakt z przyjaciółmi, dobry kontakt z rodziną, chęć podróżowania, dopiero później na piątym miejscu jest chęć posiadania potomka, więc tych czynników powodujących to, że ta dzietność jest coraz mniejsza, jest wiele. Myślę, że zmienia się nasza kultura, nasze podejście, no ale to o czym mówiłam na początku, ta kwestia mieszkania, stabilizacji zawodowej, to są pewne wyzwania, o których powinni pomyśleć na ten moment również politycy.
A może też jest trochę tak, nawiązując tak delikatnie do tego, co wcześniej rozmawialiśmy, że generalnie ludzie, decydując się na założenie rodziny i powiększanie tej rodziny, chcą mieć taką perspektywę w ogóle stabilizacji, spokoju, tak, że żyje w miejscu, w otoczeniu, które się w miarę nie zmieni, które jest przewidywalne, że nie będę zaskakiwany jakimiś decyzjami, które mogą w każdej chwili wywrócić moją na przykład stabilną na ten moment, odpukać, powiedzą wtedy, sytuację zawodową jakąś tam, tak? I to jest problem, że nie wiemy, jakie będą za parę lat podatki albo coś tam, tak?
Wszystko zmienia się bardzo diametralnie.
Tak, żyjemy trochę z dnia na dzień, tak? I to może jest to. Na to też politycy powinni popatrzeć w kontekście tego, co robią, tego huśtania cały czas tą łódką, tak?
To ja jeszcze dodam swoich 5 groszy. Trochę na to patrzę szerzej. Oczywiście macie rację, że stabilizacja i tak dalej, że ta pewność jutra jest czymś bardzo istotnym, ale patrzę na to też przez pryzmat taki historyczny trochę. Nigdy nie jest tak, że rodzina, która decyduje się na dziecko, wie, co będzie jutro, pojutrze i za jakiś czas. I w historii też tak nie było. No, nie powiecie mi, że w PRL-u było tak dobrze, że dzieci rodziło się po prostu więcej jak teraz. To nie jest, to nie o to chodzi. Wydaje się, że jednak zdewaluowała się rodzina sama w sobie. I tu jest, myślę, zdecydowanie więcej do zrobienia, żeby pokazać rodzinę jako rzeczywiście coś. To ta rodzina daje tą pewność jutra, tak? Ja mówię o swoim też przykładzie. Okej, może czuję się stabilnie w pracy, chociaż sam nie wiem, czy jutro się to nie zmieni, czy pojutrze, czy za tydzień, czy za miesiąc. Udało mi się dojść do takiego poziomu, że mam gdzie mieszkać i mam gdzie pomieścić moją gromadkę dzieci. Ale do tego dochodziłem już mając dzieci. To nie jest tak, że ja sobie najpierw coś przygotowałem, gniazdo, a potem zdecydowałem się na dzieci. To tak życie nie wygląda. Myślę, my tutaj próbujemy znaleźć jakieś takie bardzo konkretne rozwiązanie. To jest troszeczkę chyba szersze, nie?
Ale jeśli można, tu kolega nawiązał do PRL-u,
Przykładowo, ja wiem, bo to można byłoby ruszyć też, nie wiem, XIX wiek i tak,
tak
dalej.
Tylko tutaj o tyle chciałem zapolemizować, że wbrew pozorom, oczywiście tam nie było dobrobytu, ale PRL był do nieprawdopodobieństwa przewidywalny. Tam stabilizacja to była oczywista, tak? Było jasne, że mieszkanie dostanę za 20 lat, telefon będę miał za 30 lat.
Kolonie dzieci co roku.
Tak, i walczę o to, żeby ten system zniszczyć. Przepraszam, ale opozycja była dość spora i przez te lata powojenne do lat 80., do końca lat 80., to była naprawdę rzesza ludzi. I to byli ludzie, którzy mając rodziny, decydowali się na to, żeby ten system próbować obalić.
To prawda,
i to im się udało.
Większość społeczeństwa żyła jakby starając się żyć po swojemu w tych trudnych, również światopoglądowo czasach. Natomiast...
I tak jest teraz też.
Ta przewidywalność władzy, prawa, państwa była bardzo jasna i oczywista. Państwo chciało decydować wszystko, robić wszystko za wszystkich, budować mieszkania, stawiać fabryki, prowadzić biznesy. Wszystko robiło i to wychodziło jak wychodziło, ale ludzie wiedzieli, co będzie. Wiedzieli, że nie dostaną mieszkania, więc musieli sobie sami radzić. I sobie radzili, dlatego mieli dzieci, no bo każdy chciał, tak? Natomiast poza tym nie można było wyjechać za granicę od tak jak teraz sobie popodróżować, bo to policja czy też milicja decydowała, czy dostaniesz paszport, czy nie. I tak dalej, więc... to w tej biedzie, w tej takim trochę zniewoleniu to było takie, no to jest ten nasz barak i musimy się w nim jakoś urządzać.
A ja bym jeszcze jedną rzecz podkreślił, bo żyjemy w cywilizacji dobrobytu i my sobie z tym po prostu nie radzimy. Nie potrafimy się odnaleźć także myśląc o dzietności i niestety coraz lepsza stabilność ekonomiczna no odbiera nam nie tylko chęci, ale także i możliwości. Bardzo często odwiedzałem kraje ubogie, ludzi żyjących w Afryce czy też w Azji i widziałem, że tam rodziny są wielodzietne, choć jest bardzo biednie. I oni sobie radzili z wielodzietnością, mimo że nie mieli wiele pieniędzy, nie mieli w tym żadnego problemu. A my mamy tak wiele, ale nie potrafimy w tym się znaleźć, nie potrafimy się w tym odkryć. Może pozostawmy...
Tak chyba było i jest zawsze.
Jest zawsze, ale o tym zapominamy. I niech ta refleksja pozostanie dla naszych słuchaczy na koniec tej pierwszej części, w której rozmawialiśmy o Polsce po wyborach. Za chwilę powrócimy i będzie o Dolnym Śląsku, o cudzoziemcach.
Dziennikarski Tygiel. Radia Rodzina.
We Wrocławiu co czwarty mieszkaniec naszego miasta to Ukrainiec i wiemy, że w Polsce ponad 1 000 000 osób, które mieszkają, to cudzoziemcy, którzy do nas dotarli w zdecydowanej większości w sposób legalny, ale także i nielegalny. Mamy we Wrocławiu bardzo dobre przykłady obecności inwestycji zagranicznych, chociażby i takich jak LG. I wiemy, że jadąc na Bielany spotkamy tam bardzo dużo cudzoziemców, którzy chodzą sobie po ulicach. No właśnie, ale czy Dolny Śląsk jest przestrzenią, jest obszarem, który spełnia oczekiwania i który dobrze przyjmuje cudzoziemców?
Myślę, że tak. Znaczy to, że to nie my wyjeżdżamy, tylko że do nas przyjeżdżają za pracą, to jest taki zwrot, który jakby ktoś mi 35 lat temu powiedział, tak się składa, że akurat wczoraj była rocznica objęcia przez pierwszego niekomunistycznego prezydenta Wrocławia rządów. Pamiętam, jakie wtedy były wyzwania, jak to wszystko miało być, co trzeba było wtedy zrobić, no to każdy przedsiębiorca albo udający przedsiębiorcę, który tu przyjeżdżał z zagranicy, był traktowany jak Marsjanin. A teraz jest to zupełnie oczywiste, że ludzie do nas przyjeżdżają, bo czymś tu dobrze. I powinniśmy się cieszyć. Widzimy na każdym kroku naszych gości z Ukrainy, którzy byli tu zanim nawet wojna wybuchła.
Ale ja czegoś nie rozumiem, bo ciągle jest podkręcany temat złej obecności cudzoziemców i ciągle gdzieś... Niestety niektóre media, idąc za głosem niektórych polityków, chcą nam wmówić, że obecność cudzoziemców jest czymś bardzo złym. Rząd działa w tym kierunku. Tak jak wiemy, 1 czerwca tego roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców i wprowadzono bardzo surowe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających cudzoziemców. Grzywna może nawet wynosić 50 tysięcy złotych. Także jest też działanie, regulacja, a my ciągle snujemy taką narrację uchodźców, cudzoziemców, emigrantów jako tych, którzy są źli, niepotrzebni.
Znaczy, ja nie snuję, mnie tego, do tego proszę nie
mieszać. No właśnie, właśnie o to chodzi. Pytanie jest, czy my tutaj nie mylimy pewnych pojęć, bo ksiądz przeszedł bardzo w taki bardzo prosty sposób od tych, którzy pracują, którzy tutaj inwestują i którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, do obawy przed tym, przed migrantami, przed nielegalną migracją. A to są jakby dwie różne rzeczy. Czy Dolny Śląsk jest przyjazny? Tak, jest przyjazny i funkcjonujemy razem. Wczoraj byłem na treningu mojego syna, dwóch chłopców z Ukrainy. Fantastycznie się dogadywało z kolegami z Polski. Czasami sobie jakieś tam ukraińskie słowa wrzucali, ale mówili po polsku. Jakby są zasymilowani już ci mali chłopcy. O czym to świadczy? O tym, że rodzice zadbali o to, żeby oni mieli tutaj kolegów, koleżanki, więc zakładam, że rodzice też się tutaj dobrze czują.
Ja
tak?
Tylko krótko powiem, ale proszę zauważyć, wracając do sytuacji przedwyborczej, że jedna z grup partyjnych, politycznych straszyła uchodźcami, emigrantami nas wszystkich. I tylko tyle chcę powiedzieć, że na tym poziomie takim codziennym, kiedy przyjeżdża do nas dostawca z jedzeniem i jest koloru czarnoskórego, tak, pochodzący z Afryki, my nie mamy problemu, jesteśmy życzliwi, ale myśląc o górze, to niestety jest coś nie tak.
Ale to wynika z tego, że politycy zrobili badania jakieś fokusowe i im wyszło, że ludzie się boją nielegalnych imigrantów. Gdyby z tych badań fokusowych za pół roku wyszło, że ludzie bardzo chcą mieć nielegalnych imigrantów, że cieszą się, jak tutaj przyjdą, właśnie nielegalni, to nagle by się okazało, że nie ma tego problemu. Nagle by się okazało, że zaczęliby krytykować Tuska za to, że tą śrubę przykręca, że tam prawo azylu i tak dalej.
No ale dlaczego mają być nielegalni? Ja tego też... musimy kwestia...
Ja się dążyć
do legalizacji, po prostu. Tak, my potrzebujemy...
Ja mówię o politycznej propagandzie, że to tak działa. Oni straszą, bo widzą, że się ludzie boją, tak? To straszą tym, gdyby się większość ludzi bała Baby Jagi, to by straszyli Babą Jagą. Przecież no po prostu, że jest jakaś Baba Jaga, która... przyjdzie i cię porwie, chyba że zagłosujesz na Nawrockiego. No tak to będzie, tak to działało, tak to działa.
Ja myślę, że ta kwestia regulacji i legalnego zatrudnienia jest bardzo ważna z wielu względów. Już nie tylko, samo sformułowanie nielegalnie przebywająca i zatrudniona tutaj osoba. Chodzi też o kwestie bezpieczeństwa, żeby te osoby były dobrze zatrudnione, żeby miały umowy, żeby też były podatki odkładane. To wszystko jest niezwykle ważne, ale też kwestia tego bezpieczeństwa.
Żeby nie byli wykorzystywani.
Żeby nie byli wykorzystywani. To jest też, musimy spojrzeć na to z tej perspektywy. Natomiast
bo jest też takie pojęcie jak handel ludźmi, tak? I on, jeżeli
chcemy
chodzi
tego
o takich
uniknąć.
Nielegalnych imigrantów tutaj ściąganych do pracy za pół darmo albo za nic,
to jest nieludzkie.
To jest potworny problem.
Tak. Natomiast jeżeli mówimy tutaj również o Ukraińcach, no tutaj rzeczywiście to nasze nastawienie do uchodźców, do Ukraińców zmieniło się z perspektywy ostatnich miesięcy. Pamiętamy początek wojny, nasza otwartość, chęć pomocy. To socjalne wsparcie uchodźców. Później ta narracja, że dlaczego właściwie oni mają otrzymywać to, co dostają Polacy, dlaczego mają być zatrudniani na takich samych zasadach. I to zaczęło trochę niestety zmieniać nasze podejście do Ukraińców, no niestety powodując nasze negatywne spojrzenie na ich obecność tutaj.
No, ale ja bym się trochę nie zgodził, wrzuciłbym tu pewien kamyczek, bo mam wrażenie, że w tym wszystkim nie chodzi o to, że nie chcemy pomagać Ukraińcom. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że jeśli oni tutaj przebywają przez dłuższy czas, żyją w zasadzie już w 100%, tak? Może myślami są tam, ale żyją tutaj, tutaj zarabiają, tutaj funkcjonują, no to wydaje się, że co najmniej tak samo powinni być traktowani jak inni obywatele.
Ja do tego chciałabym zmierzać, tak? Do tego chcę zmierzyć, że...
A był taki moment, że...
Wszyscy otrzymywali, bez względu na to, czy zostają tutaj, czy za chwilę wrócą. Więc tu i tutaj pojawił się pewien problem, ale rzeczywiście, ja absolutnie się z tym zgadzam. Jeżeli oni tutaj już mieszkają, a wielu z nich pozostało na Dolnym Śląsku, bo nie tylko we Wrocławiu, tutaj pracują, dzieci chodzą do szkół, więc w zasadzie no, żyją tak samo jak my, kupują mieszkania, więc dlaczego mają nie otrzymywać tej pomocy? I myślę, że to powinno zostać wybite.
Pomoc, żeby tak? Tak, to co oni mówisz, to na pewno, ale także i rozwiązania prawne, które będą powiedzmy, zmuszały do pracy te osoby, które przyjadą tutaj i będą chciały hipotetycznie korzystać tylko z socjalu. I myślę, że my to już czytamy, patrząc na zachodnią Europę, że niestety to, co się zadziało we Francji, czy też w Niemczech, te bardzo wysokie uposażenia socjalne niekoniecznie sprzyjają sensowności, ale także i
nie mobilizują.
Ale ja to widzę zupełnie inaczej, bo jeżeli słuchają nas teraz przedsiębiorcy, na przykład budowlani, to oni świetnie pamiętają, jak im się trudno zaczęło pracować, bo rozmawialiśmy wcześniej o demografii, tak? Czyli jakieś luki na rynku pracy spowodowane tym, że nas jest mniej, uzupełnili właśnie nasi goście z Ukrainy, na przykład w branży budowlanej. I kiedy oni wszyscy wyjechali bronić ojczyzny po 24 lutego, to ich zabrakło. Ja wczoraj byłem na uroczystości otwarcia nowego budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i co usłyszałem, jak opowiadano, jakby wyglądała budowa, że problem i poślizg był właśnie wywołany wojną, brakiem rąk do pracy. Tak? Nagle się okazało, że oni są nam bardzo potrzebni, tak? Bo oni robią rzeczy, których my nie robimy, bo nas jest mniej, albo mamy, nie wiem, większe ambicje, aspiracje, albo coś tam, tak? Więc to jest, oni tutaj byli wcześniej, oni tutaj pracowali, zarabiali, płacili podatki i tak dalej, i tak dalej. No, można się przejść na Piłsudskiego, Róg Zielińskiego, piękny sąd apelacyjny. Słyszałem to wczoraj na własne uszy, tak? Też oni tam byli, też budowali.
Ale też trzeba powiedzieć, że Wrocław działa i wspiera tych, którzy przyjeżdżają z zagranicy. Działają centra integracji cudzoziemców we Wrocławiu, w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze, w Legnicy. To bardzo dobre miejsca, które rzeczywiście wychodzą naprzeciw tym, którzy przyjeżdżają z zagranicy. Ale też nie tak dawno tutaj w naszym studio gościła młodzież z liceum numer 15, gdzie tak jak słyszałem, nie wiem czy tak do końca jest, ale około 400 uczniów to cudzoziemcy. I są tam przyjmowani, są uczeni języka polskiego, a więc są pomysły i wychodzimy z otwartą ręką, myśląc z jednej strony o niżu demograficznym, a z drugiej strony także o miejscach pracy i o miejscach bezpiecznego, spokojnego życia dla ludzi, którzy tak często przyjeżdżają z krajów dotkniętych głębokim ubóstwem czy też wojną. Zamykamy ten temat, za chwilę powrócimy i znajdziemy się w turystycznym Wrocławiu. Pozostańcie z nami.
Dziennikarski Tygiel. Radia Rodzina.
W zeszłym roku rekord. Ponad 6 milionów turystów przyjechało do Wrocławia, ale tak dla przykładu powiem, że Paryż w zeszłym roku przyjął 36 milionów, Barcelona 26 milionów, Amsterdam 20 i uwaga, Wenecja mniej niż Wrocław, bo 5 milionów 600 tysięcy turystów przyjechało do Wenecji. Tak często zadajemy sobie pytanie, jak długo jeszcze będzie trwała taka sytuacja, która pozwala bardzo dużej grupie turystów przyjeżdżać do Wrocławia. We Wrocławiu nie tylko turyści żyją, żyją oczywiście mieszkańcy, studenci. I wiemy, że te kraje i te miasta, o których przed chwilą powiedziałem, mają świadomą politykę rozwoju turystyki. Taką politykę, która zadowala wszystkich. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z polityki, która jest prowadzona we Wrocławiu? Bo kiedy przejrzałem program rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2024-2030, to on się zupełnie różni od polityki, która jest prowadzona w Paryżu, w Barcelonie, w Amsterdamie czy też w Wenecji.
Ja tylko nawiążę do Paryża i Barcelony, bo tam rzeczywiście liczba turystów jest kosmiczna, ale pytanie, czy oni są zadowoleni. Wiem, że Hiszpanie już powoli zaczynają protestować, że tych turystów przyjeżdża do nich zbyt wielu.
To raz, a dwa, że jest jeszcze efekt skali, z całym szacunkiem dla naszego kochanego miasta. Jednak porównywanie z Paryżem i Barceloną trochę chyba to nie ta liga.
Ale co do Wenecji, kilka dni temu zaś jakaś brytyjska gazeta napisała, że Wrocław to jest tak jak Wenecja, tak? Więc
tu się tak, wszystko... ze względu na mosty. A w Wenecji wjazd jednodniowy już do centrum miasta zdaje się kosztuje, tak? Trzeba zapłacić ileś euro, żeby turysta mógł do...
No tak, i to jest właśnie polityka, która jest prowadzona w tym kierunku, żeby ta obecność turystów była zrównoważona. Z jednej strony bardzo się cieszymy, jesteśmy na początku tego turystycznego boomu, można powiedzieć, we Wrocławiu i chcielibyśmy mieć turystów jak najwięcej, bo wiadomo, za tym przychodzą pieniądze, za tym idzie też dobre imię nie tylko Wrocławia, ale i Polski. Ale na przykład właśnie Amsterdam wprowadził ograniczenia dla wycieczek z przewodnikiem w centrum, i prowadzi się politykę turystyki około Śródmieścia, czyli bardziej kieruje się grupy do innych miejsc, także w tym mieście, do ciekawych miejsc, które są przygotowane. Turyści płacą podatek klimatyczny w wielu miastach i wiele innych rozwiązań technicznych jest wprowadzanych.
Co do polityki turystycznej, to dwie kwestie. Po pierwsze, uznam, że Wrocław dalej się rozwija. Jak za kolejne 5 lat jakaś brytyjska gazeta napisze, że Wenecja to jest taka trochę podobna do Wrocławia. Natomiast znowuż muszę wrócić do roku 90. Wczoraj pan Bogdan Zdrojewski przypominał w mediach społecznościowych, jak zaczynał. To było miasto, ja wtedy zaczynałem też pracę jako dziennikarz, więc to pamiętam. To było miasto szare, brudne i smutne. To było miasto, które miało zupełnie inne wyzwania. Myśmy musieli sobie poradzić z komunikacją miejską, z rurociągami, z wszystkim. Po to, żeby właśnie, myśląc przyszłościowo, mieć okno na świat, musieliśmy rozbudować lotnisko. Nasze władze miasta w pierwszej kadencji musiały zaryzykować pieniędzmi własnego budżetu, żeby mieć jakiekolwiek, chociaż jedno połączenie, jest absurdalne z dzisiejszego punktu widzenia, z Europą Zachodnią, z Frankfurtem. Trzeba było obiecać, że będziemy płacić za puste miejsca. Okazało się, że nie było tych pustych miejsc w samolocie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę to nie chodzi o politykę kulturalną, ale to miasto się zaczęło zmieniać jako takie. Zrobiło się fajne, kolorowe, sympatyczne. Pamiętam, jedna z pierwszych wielkich dyskusji we Wrocławiu, wywołujących bardzo dużo emocji, to była dyskusja o sposób zagospodarowania lokali komunalnych w centrum Wrocławia. I wtedy ówczesny prezydent, wiceprezydent od tych spraw, dzisiaj przedsiębiorca z jednej z grup medialnych, pan Krzysztof Turkowski, mówił właśnie, że chciałby takie centrum, jak jest dzisiaj, tak? Więc mnóstwo różnych rzeczy, które zrobiliśmy od tego czasu przez te 35 lat, nie tylko politykę kulturalną, znaczy tą nastawioną na rozwój. Fajnie, że dzisiaj mamy takie problemy, że nie musimy się zastanawiać nad tym, jakie mieć autobusy, tramwaje, jak ma być finansowane MPK. To też są jakieś wyzwania, też musimy o tym dyskutować, ale możemy sobie porozmawiać o tym, co zrobić, żeby pisali o Wenecji, że jest podobna do Wrocławia. Nie? Ja się z tego bardzo cieszę.
Ja myślę, że coraz bliżej nam do takich porównań, taką mam przynajmniej nadzieję. Oczywiście, to tak jak wspomniałeś, wiele lat temu Wrocław miał przed sobą sporo wyzwań. Nie jest powiedziane, że dzisiaj nie ma. Nadal mamy wyzwania, no właśnie to połączenie komunikacyjne.
Tylko one już są na wyższym poziomie.
Tylko one są już na wyższym poziomie. No, mamy lotnisko, które się powiększa. No, to wynika stąd, że coraz więcej osób chce nas odwiedzać, coraz więcej osób biznesu otwiera się właśnie tutaj we Wrocławiu i to wymusza na władzach miasta ten rozwój. Ten właśnie rozwój komunikacyjny, połączenia, budowanie kolejnych miejsc noclegowych, hoteli, więc to wszystko idzie. No pytanie, czy idzie wystarczająco szybko, czy to jest to tempo odpowiednie, no ale patrząc na ten wzrost turystów z każdego roku, z roku na rok, jest on coraz większy, ale chyba jesteśmy jeszcze w stanie się z tym uporać. Nie wiem, przynajmniej mam takie wrażenie, że jeszcze nie czujemy aż takiego natłoku.
No to jest jeszcze taka kwestia, że zawsze będzie ten takie podwójne spojrzenie. Myślę, że każdy mieszkaniec Wrocławia cieszy się z tego, że Wrocław jest coraz bardziej rozpoznawalny. A z drugiej strony, no każdy mieszkaniec będzie narzekał, że musi stać w korkach i że trochę jest tak, że ci turyści, którzy przyjeżdżają, zwłaszcza w tym takim szczycie sezonowym, no powodują, że jest gorzej chociażby dla takiego codziennego życia. To jest coś, co będzie zawsze będą te dwa elementy szły wspólnie i zawsze będziemy trochę narzekać, a z drugiej strony będziemy bardzo szczęśliwi, że tak właśnie jest.
Świecie,
dokładnie.
Tak,
nie mówię, skupiłem się na komunikacji, ale to tak naprawdę dotyczy bardzo, bardzo wielu takich codziennych rzeczy.
Że mnóstwo ludzi, pewnie da się to policzyć, ilu we Wrocławiu żyje z tego, że są tutaj turyści, tak? Mieliśmy niedawno mecz, mieliśmy dziesiątki tysięcy kibiców. Mimo różnych jakichś tam potyczek, starci i przestępstw, mam wrażenie, że przedsiębiorcy w centrum Wrocławia, szczególnie restauratorzy, właściciele pubów, barów są zachwyceni i chcieliby takich wydarzeń jak najwięcej. Ja, tak jak mówię, patrząc i przypominając sobie początki, te marzenia o Wrocławiu, który będzie fajnym europejskim miastem, o którym ludzie będą wiedzieć i angielskie gazety będą je porównywać do Wenecji, to jakby wydaje mi się, że dobrze zrobili, przepracowaliśmy wszyscy te 35 lat i to jest naprawdę fantastyczne, tak? A mówię, pamiętam jak to było, jakby ksiądz tu zaprosił Bogdana Zdrojewskiego, który by opowiedział, jaki był potężny opór, żeby tutaj uruchomić połączenie międzynarodowe, jak, ile trzeba było przewalczyć, żeby to okno na świat zrobić, to byłaby ciekawa rozmowa.
No, perspektywa jest taka, że dobrze jest mieć ten problem, tak? Jeszcze tak. Jakiś czas temu byśmy chcieli mieć ten problem, a dzisiaj dobrze go po prostu mieć.
A to, że różnie patrzymy i cieszymy się i narzekamy, właściwie to jest też trochę taka nasza natura. Tak zawsze potrafimy znaleźć coś, co będzie nam przeszkadzało. Natomiast ja tak z perspektywy osoby, która lubi sobie poobserwować to, co dzieje się w mieście i naprawdę jestem dumna z miasta, gdzie obcokrajowiec, który idzie do restauracji, może swobodnie porozumieć się z kelnerem, z obsługą, czy pójść do sklepu. Wszyscy właściwie mówią w języku angielskim, więc uczymy się tego, że mamy turystów coraz więcej różnej narodowości i to naprawdę cieszy, że potrafimy się naprawdę tutaj dostosować i przyjąć ich w taki fajny sposób.
I ta gościnność polska jednak gdzieś bierze górę w tym wszystkim. Otwartość, życzliwość wielu turystów odwiedza nasze miasto. Kończymy już. Szybka dzisiaj rozmowa, ważna. Bardzo dziękuję wam za ponowną obecność. Moim i państwa gościem w tyglu dziennikarskim w Radio Rodzina była Anna Nowakowska, Kasprzyk z TVP3 Wrocław. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę państwu udanego piątku.
Również Marcin Rybak z Gazety Wyborczej. Dziękuję.
Dziękuję.
Karol Białkowski z Gościa Niedzielnego.
Dziękuję, szczęść Boże.
Rozmawiał ksiądz Jerzy Babiak. Także życzymy wszystkim dobrego, udanego weekendu. Szczęść Boże.
Dziennikarski Tygiel. Radia Rodzina.